Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia.
Czasem zdarza mi się wybić, ale ogólnie trzymam się w sztywnych ramach. Kiedyś, żeby dojść do formy, nie piję 2 lata.
Można nakręcić o nim film, obojętnie jakiego gatunku. Kryminalny, sensacyjny, noir albo komedię, nawet czarną. W jego karierze było kilkanaście nieoczekiwanych i fatalnych w skutkach zwrotów. Weźmy choćby sam początek. Uczeń leningradzkiej szkoły piłkarskiej. Zadebiutował w głównej drużynie Zenitu Leningrad, od 91 roku Petersburg, w wieku 16 lat. Wszedł na boisko i od razu strzelił gola nie byle komu, bo ekipie Dinamo Moskwa. Wszyscy już wiedzieli, że w piłkę grał nieprzeciętnie, ale szybko też objawiła się mroczniejsza strona Alika. Szalona dusza Salenki już w młodości pchała go na manowce. Na maturze pokłócił się z kolegą z równoległej klasy. Doszło do rękoczynów, wskutek czego złamał mu szczękę. Dopiero później okazało się, że pobił syna pułkownika KGB. Skończyło się na odszkodowaniu i pogrożeniu palcem. Trener Paweł Sadyrin wziął go na bok podczas treningu i powiedział:
odpracujesz to na treningach, młody.
Panie i panowie, bohaterem dzisiejszego odcinka jest niepokorny Olek Salenko, legenda 5 strzałów. Nazywam się Konrad Szymański. Słuchacie podcastu Historie z boiska. Zaobserwuj mnie na YouTube i Spotify, aby być na bieżąco.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Podczas 3 lat pobytu w Zenicie doszło do wielu skandali. W samej drużynie coraz częściej naruszano dyscyplinę, a zawodnicy, niezadowoleni z zarządzania i systemu gratyfikacji, buntowali się i nie przyjeżdżali na zgrupowania. W szczególności nie podobał im się system rozdzielania pieniędzy z wygranych meczów wśród członków ekipy. W rezultacie, w połowie sezonu w 1988 roku, obrońca Michał Biryukow napisał list do Komitetu Sportowego z apelem, aby usunąć Sadyrina z posady trenera. Wówczas to nie zarząd klubu, a federacja, składająca się z aktywu partyjnego, mogła decydować o czyjejś pracy bądź wysłania na zieloną trawkę. List podpisał również i Salenko, któremu kilka miesięcy wcześniej szkoleniowiec uratował karierę. Po przetasowaniu na mostku trenerskim Zenit ledwo uniknął spadku, a w następnej kampanii zajął 6. miejsce i awansował do europejskich pucharów. Tylko Salenki już wtedy nie widziano. Najpierw wyjechał na Mistrzostwa Świata do lat 20, do Arabii Saudyjskiej. Mało udane dla ZSRR, ale całkiem niezłe dla naszego bohatera, który został królem strzelców imprezy. Młodzieżówka z Bornej odpadła jednak na etapie ćwierćfinałów. Przyszły bohater seniorskiego mundialu po latach dał wywiad dziennikarzowi Tempa, w którym wspominał tamten turniej.
Bardzo fajne czasy. Szczególnie pamiętam mecz przeciwko Nigerii o półfinał. Wszedłem na boisko na 20 minut przed końcem, przy stanie 0-4. Mimo to drużyna przy moim współudziale zdołała wyrównać, a następnie wygrać te rywalizacje w karnych. Głównie dzięki bramkom w tym spotkaniu udało mi się zostać najlepszym strzelcem mistrzostw.
I tu objawiła się inna natura Olega. Małego ściemniacza. 3 zdania i 4 nieprawdziwe fakty. Po pierwsze, Salenko zagrał pełny mecz. Po drugie, to nie ZSRR odrabiało straty, a Nigeryjczycy, ale faktycznie wyszli z 0-4 na 4-4. Po trzecie, to Super Orły wygrały konkurs jedenastek, kompletując wspaniały powrót. No i na koniec, po czwarte, Alik strzelił w tym meczu ledwie 1 gola, a tytuł najbardziej bramkostrzelnego gracza zapewnił sobie dzięki podwójnym trafieniom w pojedynkach przeciwko Syrii i Kolumbii w fazie grupowej. Kto by się jednak przejmował takimi szczegółami, zwłaszcza po tylu latach, prawda? Był rok 1989, czas przemian. Związek Radziecki chylił się ku upadkowi. Pewne rzeczy pozostawały jednak niezmienne. Transfery piłkarzy zdarzały się stosunkowo rzadko, zatem jego wyjazd do Dynama Kijów wywołał ogromny rezonans i niezrozumienie kibiców z północy Związku Radzieckiego, którzy uważali go za zdrajcę. Do redakcji leningradzkiej telewizji trafiały pełne grozy listy od fanów Zenitu. Wspomina to komentator sportowy Gennadij Orłow.
Któregoś dnia zaprosiłem do programu rodziców Olega, w którym wyjaśnili powody przejścia ich syna do Dynama. W Kijowie zaproponowano mu 3-pokojowe mieszkanie i samochód, a Zenit był wówczas jednym z biedniejszych klubów w lidze. Nie mógł zapewnić takich warunków piłkarzowi, nawet jeśli poziomem sportowym bił innych na głowę. Nie mogli mu nawet ufundować torby na sprzęt.
Ukraińcy zapłacili za młodego napastnika 36 tysięcy rubli. W Kijowie czekała na niego całkiem pokaźna pensja, ale dla 18-latka liczyło się coś innego. Możliwość pracy pod okiem trenerskiej legendy, Walerego Łobanowskiego. A trzeba przyznać, że Walery Wasiliewicz był prawdziwym katem. Salenko nauczył się, by przed treningiem nie spożywać za wiele pokarmu.
Kiedyś mu się coś nie spodobało i dokręcił śruby. Podczas przygotowania przedsezonowego zrobił nam 2 testy Coopera, czyli przebiegnięcie jak największego dystansu w 12 minut. Z 10-minutową przerwą pomiędzy jedną a drugą sesją. Rzygaliśmy jak koty.
Włamanie się do pierwszego składu Dynama, którego prawie wszyscy zawodnicy należeli do reprezentacji, graniczyło z cudem. Pierwszy rok Salenki to typowy okres przystosowania się do nowego środowiska. Łapanie minut, sporadyczne trafianie do bramki. Rok 1990 to już pełna eksplozja talentu. W tym samym roku, w finale Pucharu ZSRR, napastnik strzelił hat-tricka przeciwko Lokomotivowi Moskwa i pomógł drużynie zdobyć tytuł. Jednak pomimo oczywistych cech strzeleckich, Łobanowski, który wówczas prowadził jeszcze reprezentację zbornej, nie powołał swego podopiecznego do kadry na włoski mundial tego samego roku. Mówiło się, że był pod presją. Oczekiwano, że w kadrze znajdzie miejsce tylko dla zawodników z moskiewskich drużyn. Tak się stało i po latach trener żałował wyboru. Radzieccy piłkarze grali bezskutecznie i zostali wyeliminowani w fazie grupowej. A Salenko? Oleg z rozpaczy po raz pierwszy zajrzał do kieliszka. Pod koniec sezonu prawie cały zespół Dynama został wyprzedany do zagranicznych klubów, więc młody jeszcze Rosjanin z miejsca stał się jednym z liderów grupy. Gdy Związek Radziecki się rozsypał, zdążył zaliczyć kilka gier w świeżo utworzonej lidze ukraińskiej. Wkrótce jednak wezwała nowa przygoda. Otrzymał kilka propozycji z zagranicy. Zainteresowanie wykazał m.in. londyński Tottenham. Umowa była już sporządzona, mieszkanie wynajęte, ale pojawił się problem z pozwoleniem o pracę na Wyspach. Aby je zdobyć, piłkarz musiał rozegrać przynajmniej kilka gier dla reprezentacji. Problem w tym, że Rosja wcale nie chciała go powoływać. Co innego, Ukraina. Dopiero co uformowana nowa kadra na mapie UEFA poszukiwała zdolnych zawodników na gwałt. Salenko więc czekał w Kijowie. Ukraińska federacja przygotowywała odpowiednie papierki i wszystko mogło się jeszcze dobrze skończyć. Na nieszczęście Olega, w tym samym czasie w Anglii wybuchła afera, w cudzysłowie, imigrancka. Celnicy złapali 8 Rumunów próbujących dostać się do kraju na tych samych podrobionych dokumentach. Na tej fali Brytyjczycy przez krótki czas odmawiali wszystkim przybyszom z Europy Wschodniej jakiejkolwiek wizy. Transfer Salenki był spalony. Piłkarz nie grał ani w Dynamo, ani nie poleciał na Wyspy. Pół roku nie kopał piłki. Po wyprawie w celu znalezienia pracy w niemieckim Karlsruhe nastąpił nieoczekiwany telefon od agenta oferującego kontynuację kariery w Hiszpanii. Po napastnika zgłosiło się Logroñés, ekipa z Primera División, która z trudem utrzymała się w elicie w sezonie 1992-93. Nikt nie wiedział do końca, z czym w walizkach przyjechali do Kijowa przedstawiciele klubu. Jeden z pracowników Dynama wspominał całą transakcję.
Najpierw wyjmowali bloczki z siatek, takich z supermarketu, a następnie te banknoty z gumek recepturek. Ciemne pochodzenie tej forsy było oczywiste. Wszyscy administracyjni pracownicy klubu podzielili się swoją dolą za salęgę.
Zawodnik w Logroñes otrzymał minimalne socjalne wynagrodzenie, około 300 euro, ale szybko podniesiono mu pensję do 400 tysięcy peset, na dzisiejsze około 2000 euro, gdy strzelił 7 goli w 16 meczach. Sezon skończył 16 trafieniami ligowymi. Tyle samo zdobyli Christo Stoiczko z Barcelony, Predrag Mijatowicz z Walencji czy Bebeto z Deportivo. Sama śmietanka wspaniałych snajperów. Nic dziwnego, że Logroñes zaczęto nazywać Team Salęgo. Piłkarz był jednoosobowym ambasadorem Rosji na Półwyspie Iberyjskim. W międzyczasie Salęgo zmienił reprezentację. Wtedy jeszcze było to możliwe. Przywdział rosyjskie barwy. Jego starania nie mogły przejść obok działaczy, kibiców i w końcu samego selekcjonera, dobrego znajomego, Pawła Sadyrina. Otrzymał powołanie na Mundial w Stanach Zjednoczonych. Pech chciał, że trafił akurat na czasy, gdy wewnątrz kadry działy się niepokojące rzeczy. Metody szkoleniowe Sadyrina, które przyniosły sukces w pracy klubowej, tym razem stały się zarzewiem konfliktu z graczami. W kadrze naszych wschodnich sąsiadów szkoleniowiec trzymał grupę twardą ręką. Zarzucano mu despotyzm. Na wiele miesięcy przed mistrzostwami część liderów drużyny, występująca na co dzień w Europie Zachodniej, zbuntowała się. List 14 wywołał wojnę nie tylko między reprezentantami a trenerem i federacją, ale też między sygnatariuszami listu i tymi graczami, którzy nie chcieli go podpisać. Prezes Wiaczesław Kołoskow skrytykował piłkarzy i przypomniał im, że powinni występować w butach tylko jednej firmy, z którą federacja miała podpisany kontrakt. Ale oni preferowali sprzęt swojego pracodawcy z klubów. Salęgo był wśród tych, których nazwisko widniało na liście buntowników.
Na początku, kiedy kłócono się o materialną stronę sprawy, byłem ze wszystkimi. Kiedy okazało się, że kolegom chodziło przede wszystkim o wyrzucenie Sadyrina, wycofałem swoje poparcie. Chciałem grać, ale nikt już mnie wtedy nie słuchał.
Sadyrin w końcu tupnął nogą i zapowiedział, że każdy, kto stanie przeciwko niemu, nie poleci do Stanów. W domu zostały więc największe gwiazdy. Igor Szalimow, Andrzej Kanczelski czy Siergiej Kiriakow. Otworzyła się zatem szansa dla piłkarza, który do tej pory stał w cieniu reprezentacji. Teraz scena należała do Salęgi. Po turnieju przyznawał, że pojechał do USA z marzeniem o zostaniu królem strzelców. Przecież w Arabii Saudyjskiej się udało. Ale, jak na ironię, pierwszy mecz Rosji przeciwko Brazylii rozpoczął na ławce rezerwowych. Na boisko wszedł, gdy zespół cierpiał i przegrywał 0-2. Obraził się. Nie tak wyobrażał sobie mistrzostwa jego życia.
Byłem w świetnej formie. Czułem, że siła spłynie na mnie akurat w pierwszym meczu. Ale nie dali mi szansy. Nie posłuchali. Chciałem wracać do domu.
Salęgo nie miał pojęcia, że za kilkanaście dni pobije rekord. Argumenty napastnika wpłynęły na sztab trenerski. W przegranym 1-3 meczu ze Szwecją otworzył wynik pewnie, wykorzystując rzut karny.
Udar! Brawo, brawo Alek! Brawo zbornej Rosji!
Co z tego, skoro Rosjanie mogli się właściwie pakować do domu, a 90 minut z Kamerunem miały być pożegnaniem z Ameryką. Może zwycięstwem na otarcie łez. Przed pojedynkiem z przedstawicielami Czarnego Lądu Olek miał proroczy sen. Śnił mu się, że dokona czegoś niezwykłego. Wszystko wydarzyło się na nieistniejącym już stadionie Stanford w Kalifornii. Historię obejrzało prawie 75 tysięcy widzów. Po pierwszej połowie miał już na koncie hat-tricka. W drugiej części, pomiędzy 72 a 75 minutą, dorzucił jeszcze dublet. Zdobycie 5 bramek zajęło mu godzinę. No racja, daleko to do wyczynu Lewandowskiego z Wolfsburgiem, ale to i tak jest coś. Rekord i miejsce w księdze Guinnessa. Tego dnia pojawił się jeszcze jeden bohater. Honorowe trafienie dla Kamerunu należało bowiem do Rogera Mili, który miesiąc wcześniej skończył 42 lata. najstarszy strzelec Mistrzostw Świata. Dwóch zwycięzców w przegranych ekipach. Ani Rosja, ani jej przeciwnik nie awansowali do następnego etapu rozgrywek. Pozostała wielka sława. No i złoty but dla najlepszego strzelca imprezy. Tyle samo bramek, 6, zdobył Hristo Stoiczków i on też otrzymał trofeum. Bułgar swoim zwyczajem podczas gali wręczania nagród szepnął do Salenki.
Pst, powinieneś mi podziękować, że cię nie wyprzedziłem. Dziękuję, to powinieneś mi powiedzieć za to, że nie strzeliłem Kamerunowi 8.
Odgryzł się Rosjanin. Po meczu 2 godziny czekał na przejście kontroli dopingowej. Odwodniony i bez sił. Nic dziwnego, prawie każde spotkanie w USA rozgrywane było w pełnym słońcu, przy 40-stopniowych upałach. Potrzebował 5 piw bezalkoholowych i litra wody do oddania próbki moczu.
Łatwiej mi było strzelić 5 goli niż się porządnie wysikać.
Pewnie nie spodziewał się też, że jego najlepszy występ dla reprezentacji będzie zarazem tym ostatnim. Po mundialu kadrę objął Olek Romancew i już nigdy nie powołał Salenki.
Mści się na mnie i moich kolegach, że pojechaliśmy na mistrzostwa. To zwykły idiota.
W drużynie narodowej był skończony, ale przecież kariera klubowa kwitła. Szybko karty zawodnika przejęła Walencja, która zapłaciła Logroñes 250 milionów peset. 26-latek pojechał na Mestalla, gdzie znalazł wszystko, co kochał w życiu najbardziej. Słońce, plaże, pieniądze i alkohol. Zaczynał dzień od sangrii i kończył na sangrii. W międzyczasie, w ciągu dnia potrafił wypić kilka dzbanów pysznego trunku. Chociaż strzelił na Santiago Bernabeu 2 gole w Pucharze Króla, łatwo stracił miejsce w składzie. A potem formę. Musiał zacząć wszystko od nowa, ale z dala od Hiszpanii. Poleciał na północ, do Glasgow. Podpisał umowę z Rangers tylko dlatego, że występowali w Lidze Mistrzów. Szybko się jednak znudził ligą szkocką. Tylko mecze z Celticiem podnosiły mu ciśnienie. Wtedy walczyło się na śmierć i życie. Standard życia bardzo niski, szczególnie w porównaniu z Hiszpanią. Zrezygnował po sezonie, twierdząc, że nie potrafił osiedlić się w kraju, w którym ciągle jest zima. Szkoci go wyśmiali, wskazując, że pochodzi przecież z Leningradu. Mimo wszystko z rozrzewnieniem wspominał treningi z Audrupem oraz imprezy z Gascoignem, o którym opowiadałem wam w jednym z poprzednich odcinków podcastu.
Kilka razy uderzył mnie w twarz, ot tak, dla zabawy. Innym razem oblał gaśnicą. Dzięki mnie przekonał się do wódki.
Zresztą nawet i teraz Salenko nie uważa Paula Gascoigna za alkoholika. Anglik pewnie to samo mógłby powiedzieć o swoim dawnym koledze. Spakował walizki i przeprowadził się do Turcji. W Istanbul Sporze zaproponowali mu bajoński kontrakt, najlepszy w jego życiu, oraz szansę na wznowienie kariery w rozgrywkach średniego prestiżu. Niestety, kompletnie roztrzaskał sobie kolano. Sala operacyjna, rekonwalescencja. 0 gry, 0 zabawy. Z nad Bosforu wyjechał bogatszy o kilkaset tysięcy dolarów, ale też prawie jako kaleka. Chirurg uszkodził mu jeden z nerwów. Jego rodzina tkwiła w Walencji. Wrócił tam, ale klub nie miał zamiaru go znów zatrudniać. Pomocną rękę wyciągnęła za to Cordoba. Dali mu 1 000 000 peset miesięcznie i przeprowadzili testy medyczne. Do dziś nikt nie wie, jakim cudem uznano go za w pełni sprawnego. Dopiero po kilku miesiącach, gdy Salenko rozegrał tylko 3 mecze i to same ogony, ponowiono badania. Lekarze zdiagnozowali u niego zanik mięśni w operowanej wcześniej nodze. Latem klub przedstawiał go jako gwiazdę, a przed zimą kombinował, jak się go pozbyć. Działaczy uratował fakt, że Rosjanin znał trochę hiszpański, na tyle dobrze, aby przekazać prasie kilka krytycznych uwag na temat jakości drużyny. Po tym wywiadzie Cordoba z czystym sumieniem pozbyła się krnąbrnego, niewdzięcznego piłkarza. Bez żalu. I tylko niektóre nocne kluby uroniły łzę nad stratą lojalnego klienta. Po roku próbował powrócić do akcji w Polsce.
Pewnego dnia skontaktował się ze mną Roman Kosecki. Powiedział, że ma znajomego biznesmena, który mógłby mi pomóc w znalezieniu dobrego klubu w Polsce. To była szansa na wyrwanie się z marazmu.
Osiadł w Szczecinie. W pogoni był witany ze wszystkimi honorami. Król strzelców Mistrzostw Świata? To brzmiało naprawdę dumnie. A że dawno, a że wiele się zmieniło, nie miało to dużego znaczenia. W pierwszej lidze doświadczony, głównie przez życie, napastnik zdołał rozegrać jedynie 18 minut przeciwko Stomilowi Olsztyn. Jeden strzał na bramkę i zjazd do bazy. Tyle z niego było. Rosyjskiego prawdziwka pamięta ówczesny trener portowców, Mariusz Kuras.
Miał 10 kilo nadwagi. Co ciekawe, ćwiczył na pełnych obrotach, a i tak balastu nie gubił. Być może przyjmował zbyt dużo pustych kalorii. Każdy domyślał się jakich, skojarzenia nasuwały się same, ale nikt go na niczym nie przyłapał.
Wyszło więc na to, że słynny Salenko zamiast gnębić bramkarzy, pognębił w Polsce głównie swoją wątrobę. I to w samotności, po cichu. Razem z Grzegorzem Mielcarskim miał stworzyć atak marzeń. Car i Mielcar. Skończyło się na kwaśnych uśmiechach, niesmaku i wielkim nieporozumieniu. Wreszcie zawiesił buty na kołku w 2001 roku. Dwa lata później próbował szczęścia jako szkoleniowiec w amatorskiej drużynie Tygrys ze wsi Gogolew w obwodzie kijowskim. Obecnie mieszka w Kijowie, bawi się piłką i od czasu do czasu występuje w telewizji jako ekspert. Zdołał nawet ponownie trafić na nagłówki mediów po tym, jak zemdlał w programie telewizyjnym na żywo. Oczywiście mówiło się o nawrocie choroby alkoholowej, co Salenko próbował bagatelizować. Kilka lat temu, z powodów problemów finansowych, chciał sprzedać swojego złotego buta za $1 000 000. Wystawił go nawet na aukcję, ale nie znalazł kupca. Pamiątka z najpiękniejszej chwili w jego życiu. Przeszedł do historii dzięki jednemu meczowi i 5 strzałom.
Złoty but? Nie wiem. Może oddam go do muzeum, żeby młodzież mogła przypomnieć sobie dawnego bohatera.